Drodzy bracia i siostry, chciałbym dzisiaj mówić na taki temat. Jak uwolnić się od ducha sekciarstwa, nie tracąc wiary? Może trudny temat, ale bardzo potrzebny. Co to jest duch sekciarstwa? Duch sekciarstwa występuje głównie w ugrupowaniach religijnych głoszących swoją jedynozbawczość. To jest to, że tylko należąc do grona członków danej organizacji można osiągnąć zbawienie. Wiemy, że organizacja Świadków Jehowy, organizacja Strażnicy przypisuje sobie to, że poza nią nie ma zbawienia, że ona jest tą arką zbawienia i potępia wszystkie inne religie czy kościoły jako części składowe Babilonu Wielkiego, skazanego na zagładę w Armagedonie. Głosi, że jest to ogólnoświatowe imperium religii fałszywej i wszyscy, którzy do niego należą, mogą być najlepszymi ludźmi pod słońcem, ale i tak są gorsi od najgorszego Świadka Jehowy. Takie jest nam przekonanie. Również są inne wyznania, które głoszą swoją jedynozbawczość. Są też i takie, które twierdzą, że w czasach ostatecznych zbawienie będzie zależało od przyłączenia się do nich. Dzisiaj tolerują innych chrześcijan, mówią, że tak, są dzieci Boże w różnych kościołach, ale w czasach ostatecznych to wszyscy i tak będą musieli do nas się przyłączyć. A więc jest to bardziej zawoalowana forma sekciarstwa. Jednak duch sekciarstwa nie jest ograniczony do ugrupowań jedynozbawczych. Także w wyznaniach czy zborach uznających inne kościoły lub zbory za społeczności akceptowane przez Boga można spotkać osoby mające ducha sekciarstwa. Wiemy na przykład, że Kościół rzymskokatolicki obecnie uznaje, że łaska przejawia się także w innych wyznaniach chrześcijańskich. Nawet obecnie protestanci nie są nazywani heretykami, tylko braćmi odłączonymi i nie odmawia się ważności ich chrztu i nie odmawia się, że łaska wśród nich działa. Ale są tacy katolicy, którzy powiedzą, że poza Kościołem absolutnie nie ma zbawienia. Tacy skrajni fanatycy, którzy mówią, że najlepszy protestant i tak nie będzie zbawiony, póki nie zostanie katolikiem. Osoby o duchu sekciarstwa można spotkać w najróżniejszych ugrupowaniach. Jak w ogóle rozpoznać błędną drogę, która jest drogą zwiedzioną? Na czym polega duch sekciarstwa? Jak można się go wyzbyć, nie tracąc przy tym wiary? Dlaczego należy go unikać jak ognia? Najpierw w prosty sposób wyjaśnimy sobie, jak rozpoznać błędną drogę. Ja tu nie jestem taki mądry, skorzystałem z opracowania Watchman Fellowship, organizacji, która zajmuje się monitorowaniem sekt i nowych ruchów religijnych w Stanach Zjednoczonych. Więc ona za pomocą czterech działań matematycznych pokazuje, jak rozpoznać błędną drogę. Pierwsze działanie to plus. Dodawanie wątpliwego autorytetu do Słowa Bożego. Mówię wątpliwego, bo nie negujemy potrzeby autorytetu w Kościele, także ludzkiego autorytetu, jakichś przełożonych. List do Hebrajczyków mówi, że są przełożeni w Kościele. Tego nikt nie neguje, ale chodzi o wątpliwy autorytet, który jest stawiany na równi z Chrystusem albo go usuwa w cień. Więc Świadkowie Jehowy mają swoje ciało kierownicze i jego publikacje. I trzeba powiedzieć stanowczo, że jest to organizacja, która uderza w Chrystusa, która ma ducha antychrysta, która uderza z całą siłą w Chrystusa, w jego boskość, w jego dzieło na krzyżu, gdzie Chrystus przelał swoją świętą krew za wszystkich. I każdy, kto w Niego wierzy, może mieć życie wieczne, nowe narodzenie, usprawiedliwienie z wiary, zbawienie, wieczerzę pańską, wszystko. A organizacja pozbawia tego ludzi. Uderza w Chrystusa, w Jego dzieło. Dalej, Mormoni, Joseph Smith, jego Księga Mormona, także stawia się na miejsce Chrystusa, także wątpliwy autorytet. Badacze Pisma Świętego, Charles T. Russell i jego dzieła, to jest taki ich mały papież. Wiernie trzymają się jego nauki i ślepo idą za nim, chociaż on już dawno nie żyje. Świecki ruch misyjny Epifania także wzoruje się na Russella, ale także na Paulu Johnsonie. I jego tomy i Russella i Johnsona są wyznacznikiem prawdy. Niektóre inne ugrupowania mają jakichś autorytarnych proroków, którzy nawet jeśli głosili fałszywe proroctwa i nauki, i tak dalej się im wierzy. I co jest smutne, również w ruchu charyzmatycznym pojawiają się fałszywi prorocy, za którymi ludzie ślepo idą i usprawiedliwiają ich błędy. Więc widzimy, że plus dodawanie czegoś do objawienia Bożego, do prawdy Bożej jest pewnym nadużyciem i potem można rozpoznać błędną drogę. Jeżeli coś wątpliwego, coś niegodnego zaufania stawia się ponad Słowo Boże, ponad Chrystusa. Minus, dalej, Drugie działanie, ujmowanie czegoś ważnego z objawienia Bożego. A więc świadkowie Jehowy, badacze, epifaniści, kwestionują pełną boskość Syna Bożego, pełną Jego równość z Ojcem jako Syna jedynego i negują Jego wieczność, odwieczne istnienie jako Syna Bożego. Więc widzimy, że jest to okaleczanie objawienia Bożego. I nie jest to dziwne. Skoro wysuwa się autorytet ludzki w miejsce Chrystusa, to Chrystusa trzeba okaleczyć, żeby nie był tak wielkim autorytetem. Trzeba go pomniejszyć. Dalej idziemy. Mnożenie. Grupy takie mnożą uczynki niezbędne do zbawienia. Świadkowie Jehowy uważają, że bez głoszenia od drzwi do drzwi nie można być zbawionym, że trzeba unikać transfuzji krwi, bo kto przyjmie, to może być potępiony. Więc dodają coś do wymagań Bożych. Grupy judaizujące, coraz bardziej popularne w naszym kraju, zaczynają głosić, że wszyscy chrześcijanie powinni przestrzegać szabatu, zachowywać dietę koszerną ze Starego Testamentu, przestrzegać dziesięciny jako obowiązku. Więc widzimy, że trzeba mieć się na baczności. To jest mnożenie uczynków potrzebnych do zbawienia, których nie znajdziemy w Nowym Testamencie jako wymagania Bożego. Podobnie radykalne ugrupowania chrześcijańskie głoszą zakaz noszenia krawatów, posiadania telewizora, zabraniają noszenia nawet obrączki ślubnej. Musimy na to być wyczuleni. Jako byli świadkowie, nie dajmy się znowu zaprząc do jarzma niewoli. Ja też nie mam telewizora, ale nikt mi tego nie zabronił. Po prostu z żoną mamy takie zdanie, że nie chcemy tego mieć złodzieja czasu. Ale nikomu byśmy nie zabronili. Kolejna rzecz, dzielenie. Grupy takie podejrzane oddzielają się od pozostałych chrześcijan, odmawiają więzi z Bogiem tym, którzy do nas nie należą. Świadkowie, organizacja strażnicy jest arką zbawienia, poza nią jest rzekomo tylko zagłada. Mówią, jak odejdziesz od nas, to w ciebie wejdzie 7 demonów, tak popularnie świadkowie mówili. Nieprawda. Duch Święty właściwie działa wszędzie, oprócz organizacji. Tam jedynie działa, żeby wyciągać ludzi z organizacji. Niestety trzeba powiedzieć, że ugrupowania adwentystyczne też mają tendencję do oddzielania się od innych chrześcijan. Głoszą, że w czasach ostatecznych wierzący w duszę nieśmiertelną i święcący niedzielę będą potępieni. I wszyscy, którzy będą chcieli być zbawieni, będą musieli święcić sobotę i odrzucić naukę o duszy. To też jest jakaś ludzka nauka. Gdzie to znajdziemy wyraźnie sformułowane w Biblii? Dalej, skrajni zielonoświątkowcy, zaznaczam skrajni, bo sam szanuję ruch zielonoświątkowy i mam tam przyjaciół i znajomych pastorów. Niektórzy skrajni mówią, że kto nie mówi językami, ten nie narodził się na nowo i nie będzie zbawiony. To jest herezja. Inny rodzaj dzielenia, który występuje w podejrzanych grupach, dzielenie lojalności członków organizacji. Lojalność wobec niej jest ważniejsza niż lojalność wobec Boga i Jego słowa. A więc to są takie czynniki, które pozwalają nam się zorientować, które grupy są podejrzane. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Najprostszy sposób, żeby rozpoznać grupę zwiedzioną. A na czym właściwie polega sam duch sekciarstwa, który nie jest ograniczony do podejrzanych grup, ale może nawet występować w prawowiernym kościele? Przekonanie, że my wiemy lepiej niż wszyscy inni i że jesteśmy jedynymi sprawiedliwymi pośród ogromu zła. To jest podejrzane myślenie. Co za tym idzie, występuje szowinizm religijny i kwestionowanie, że bliźni należący do nielubionego przez nas wyznania czy kościoła może mieć więź z Bogiem i osiągnąć zbawienie. Kwestionowanie, że ktoś, kto ma odmienne od nas wierzenia czy stanowisko teologiczne, może być dzieckiem Bożym i podobać się Bogu. Nie mówię tu o herezjach jawnych, ale o tym, co w ramach chrześcijaństwa jest dopuszczalne jako różnica zdań. Niektórzy są tak zacietrzywieni w swoich poglądach, że odmawiają zbawienia tym, którzy inaczej wierzą. Poza tym prozelityzm jest taką trzecią cechą ducha sekciarstwa. Niezadowalanie się tym, że ktoś jest chrześcijaninem i ma więź z Bogiem. Koniecznie trzeba przekazać mu tak zwaną całą prawdę i zwerbować go do naszego doskonałego wyznania. To jest duch sekciarstwa. Miałem takie różne rozmowy z niektórymi ludźmi, i wiem też, że niektóre wyznania są niezadowolone, póki ktoś jest w innym kościele. Muszą przejść do nich. Na przykład miałem kiedyś rozmowę z jednym adwentystą Dnia Siódmego, bardzo miłym człowiekiem. Opowiedziałem mu swoje świadectwo nawrócenia. Opowiedziałem, jak znalazłem Chrystusa. On mówi tak, nie byłbym adwentystą, gdybym ciebie nie zapytał, a co z sabatem? W ogóle nie widziałem ani chwili uśmiechu i radości z mojego świadectwa nawrócenia. On by się cieszył dopiero, jakbym został jednym z członków jego obeznany. Na szczęście nie wszyscy adwentyści są tacy. Mam też przyjaciół nawet i w tym kościele, którzy nie podchodzą w ten sposób. Dalej, kolejna cecha sekciarstwa, ukształtowanie umysłu na wzór ludzkiego, wątpliwego autorytetu, a więc pozostawanie satelitą w orbicie nauk Russella, Johnsona czy ciała kierowniczego nawet po wyjściu znanego ugrupowania. I nieraz jest tak, że ktoś wyszedł z organizacji Świadków Jehowy, ale organizacja nadal w nim jest, a to rzecz w tym, żeby ona z niego wyszła. I o tym już bracia w poprzednich wykładach mówili, że przygnięcie do Chrystusa jest tu tak ważne. I jak uwolnić się od ducha sekciarstwa, nie tracąc wiary? Po pierwsze, trzeba dokładnie zbadać historię i doktrynę danej organizacji. Wiemy, że organizatorami tej konferencji są bracia, którzy mają 3 kanały na YouTube, gdzie i tak jest sporo materiału i doktrynalnego, i innego, który prostuje pewne błędy Świadków Jehowy i pozwala uwolnić umysł od tych błędów. Poza tym wiemy, że takim zasłużonym działaczem wśród byłych Świadków Jehowy odchodzących jest Tadeusz Połgęsek, jego fundacja Słowo Nadziei, jego strona sn.org.pl też zawiera wiele materiałów, wiele książek opracował, wiele wydał też innych materiałów, nie swoich, tak jak Raymonda Franca, pierwsze wydanie Kryzys Sumienia to właśnie on wydał, i Johnsona, Kwestia Czasów Pogan też wydał, więc Tadeusz ogromną pracę wykonał i jego materiały też uwalniają umysł. No oczywiście najważniejsza książka, o której już wspomniałem przed chwilą, to Kryzys Sumienia Raymonda Franca. Ona pozbawia czytelnika wszelkich złudzeń co do tego, że rzekomo ciało kierownicze jest jakimś kanałem łączności między Bogiem a ludźmi. I to robi w sposób taki łagodny, spokojny, rzeczowy. Fakty mówią same za siebie. Nie ma tam żadnej agresji, nie ma tam żadnego gniewu. Jedynie smutek, że wielu ludzi zostało skrzywdzonych. Jest to nadal taka podstawowa lektura. Książki Davida Rida, byłego starszego zboru Świadków Jehowy, byłego pioniera stałego odpowiedzi dla Świadków Jehowy według wersetu, według tematu. Bardzo proste przewodniki, gdzie w prosty sposób te rzeczy są wyjaśnione i doktrynalne, i związane ze świadkami, z historią tej organizacji. I robi to też w bardzo taki przystępny sposób ten autor. Mówi o trudnych rzeczach w bardzo zrozumiały sposób. I te książki tutaj można też, w te książki można się zaopatrzyć. Są wreszcie strony internetowe, jest strona berejczycy.org, dalej apollos.org.pl, ośrodek Apollos też organizuje konferencje dla byłych świadków. Strona chlebznieba.pl, gdzie też Świadkom Jehowy jest pewien dział tam poświęcony, pewne wykłady na te tematy są. Są też specjalistyczne książki Włodzimierza Bednarskiego, który jest takim wybitnym historykiem z zakresu doktryny świadków. Co do doktryny katolickiej nie jest dla nas jakimś, powiedzmy, zachętą, bo nie podzielamy jego przekonań, ale co do historii Świadków Jehowy jest bardzo głęboko sięgającym i chociażby Armagedon w 1975 roku, jego książka rok 1925, czy też Zmienne nauki Świadków Jehowy, czy wreszcie książka z samymi skanami porównującymi na sąsiednich stronach nauki świadków, porównanie nauk Świadków Jehowy, to też jest cenny wkład. A zatem jest tej literatury i w internecie, i w ogóle, także można dokładnie zbadać historię i doktrynę tej organizacji i się całkowicie z tego wyzwolić i otrząsnąć. Druga rzecz, po zapoznaniu się z tym, trzeba zupełnie odrzucić autorytet fałszywych nauczycieli i fałszywych proroków, nie odrzucając przy tym autorytetu Boga. Trzeba uznać, że ci fałszywi prorocy są uzurpatorami i szarlatanami, którzy jedynie zasłaniali się Bogiem, czy nadal się zasłaniają. Bóg nie ma nic z nimi wspólnego. Oni posługują się jedynie Jego imieniem, czy Jego tytułem, jako parawanem dla realizacji jakichś swoich celów. Oni nawet sami nie wiedzą, czym się posługują, jak śpiewał kiedyś Johnny Rotten. Nie wiem, czego chcę, ale wiem, jak to zdobyć. Oni do końca sami nie wiedzą, bo są też zwiedzeni po prostu i robią coś, co jest nakręcone już od lat i to się kręci po prostu. W każdym razie ci ludzie, jakikolwiek człowiek, który mieni się prorokiem i stawia się między nami a Chrystusem, czy mieni się jakimś kanałem łączności, pamiętajmy o jednym. Czy On umarł za nas, za nasze grzechy? Czy On nas wyzwolił? Czy On jest naszym Zbawicielem? Nie! Dlatego nie idźmy za ludźmi. Nie idźmy za takimi ludźmi, którzy chcą pretendować do roli jakichś pomazańców, do właścicieli naszych dusz. Chrystus nas kupił i Jemu się oddajmy. Tamci ludzie nie umarli za nas. Nie przelali świętej krwi na Golgocie. i nie idźmy za nimi. Dosyć już chodziliśmy za ludźmi. Należy oddzielić organizację od Boga, bo niektórzy byli świadkowie, smutna rzecz, całkowicie odchodzą od Boga, stają się ateistami, bo odrzucając organizację, odrzucają autorytet Boga. Ale to trzeba te rzeczy oddzielić. Dalej, porządne, głębokie nawrócenie. To jest głęboki fundament dla nas. Nie do organizacji głównie, czy kościoła, choć społeczność jest potrzebna, ale przede wszystkim musimy osobiście przyjść do Boga przez Chrystusa. I trzeba też doświadczyć i poznać łaskę Bożą. List do Efezjan mówi, że łaską zbawieni jesteście. Zobaczmy, list do Efezjan, 2:8-10. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Zatem doświadczenie i poznanie łaski Bożej sprawi, że będziemy też łaskawi dla innych. Nie będziemy mieli ducha sekciarstwa, będziemy przyjaźni, będziemy szukali porozumienia z bliźnimi, będziemy głosili innym Ewangelię w duchu miłości, w duchu pokoju. Dzięki narodzeniu się z Boga możemy też kochać bliźnich. 1 Listiana 4:7 mówi: umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez Niego. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować. Także narodzenie się z Boga, duchowe odrodzenie powoduje, że potrafimy kochać bliźnich, że stajemy się łaskawi dla nich. A to jest zupełne zaprzeczenie ducha sekciarstwa. Dzięki skruszeniu własnego ja będziemy też pokorni wobec Boga i bliźnich. W Ewangelii Mateusza, 16:24, czytamy, co jest naszym zadaniem. Jeżeli chcemy iść za Jezusem, to Jezus mówi, Mateusza 16:24, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną. Człowiek, który idzie za Chrystusem, ma odtąd innego Pana. Nie jest Panem samego siebie. Jezus jest jego Panem. I wszelkie decyzje, wszelkie sprawy zawsze uzgadnia z Bogiem w modlitwie. Chodzi z Bogiem po prostu. Nie forsuje swoich pomysłów, ale to, co Pan, jaki Pan ma pomysł na jego życie. I w związku z taką pokorą też jest konieczna pokora nie tylko wobec Boga, Jezusa Chrystusa, ale wobec drugiego człowieka. W liście do Rzymian 12:10 czytamy: miłujcie się wzajemnie miłością braterską, wyprzedzając jedni drugich w okazywaniu szacunku. I to jest też wykluczenie ducha sekciarstwa, szacunek dla innych, staranie się zrozumieć ich, pokochać ich, uszanować ich. I pomocne w okazywaniu pokoru jest zwłaszcza pójście za przykładem Chrystusa, który, jak mówi list do Filipian, 2:3, który wzywa nas do tego, żebyśmy w pokorze uważali jedni drugich nie za równych sobie, ale za wyższych od siebie, to tam podaje, że Chrystus, chociaż był w postaci Bożej i nie uważał tego za grabież, to jednak uniżył się i był posłuszny swemu Ojcu jako Bóg objawiony w ciele aż do śmierci. Do śmierci odkupieńczej dla nas. I ten przykład Chrystusa, który chociaż był od wieczności równy Bogu i jest równy Bogu, że tak się uniżył, że poddał się woli Ojca, jest dla nas zachętą, żebyśmy i my byli chętni, aby uniżyć się jedni wobec drugich. Ja na przykład mam niektórych serdecznych przyjaciół, którzy mają odmienne ode mnie stanowisko teologiczne w pewnych ważnych sprawach. Ale to nie przeszkadza, że my się przyjaźnimy. Ja widzę u nich wspaniałe owoce życia chrześcijańskiego, bo dla mnie ważniejsze nawet od doktryny, chociaż przykładam do niej dużą wagę, jest życie. Czy ktoś naprawdę żyje Chrystusem? Czy widać owoce w jego życiu? To jest bardzo ważne. Są jednak, drodzy, czasami zacietrzewieni ludzie, mimo że deklarują się jako chrześcijanie. I znam kilka przykładów co najmniej, że były świadek Jehowy trafił do jakiegoś zboru chrześcijańskiego, ale trafił nie za dobrze. Trafił na jakichś ludzi też zacietrzewionych, jakichś skrajnych. I skąd to się może brać? Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, werset 20 mówi, żeby wierzący nie byli jak dzieci w myśleniu, że w myśleniu mają być dojrzali, ale w złem mają być jak niemowlęta. I czasami niektórzy wierzący nie są w myśleniu dojrzali. Po prostu są skrajni, uczepią się jakiejś jednej nauki i z tego zrobią sensację i były świadek trafi do takiego zboru i wyjdzie nieraz poraniony. Dlatego trzeba trochę pochodzić, zanim gdziekolwiek będziemy mogli zostać członkami i się opowiedzieć. Trzeba pochodzić, posłuchać, zobaczyć, jaki tam duch panuje, czy jest to taki duch, jak mówili z Hebrajczyków, że są dojrzali w tych naukach, czy raczej, jak też ten list mówi, 5 rozdział od 11 do 14, karmią się ciągle mlekiem, są niedojrzali, nie potrafią zrozumieć głębszych prawd Bożych. I bardzo ważne jest, drodzy, abyśmy wyzbywali się ducha sekciarstwa dzięki zdrowemu nauczaniu Bożemu. Nasz umysł i nasz duch muszą zostać ukształtowane przez duchową lekturę Słowa Bożego, to znaczy lekturę z modlitwą, z prośbą Ducha Świętego. I mamy tutaj konkretne, bezpośrednio dotyczące ducha sekciarstwa przykłady. Ewangelii Łukasza, 49 werset i 59 rozdziału. Mamy bardzo pouczający przykład. Wtedy odezwał się Jan: Mistrzu, widzieliśmy kogoś, kto w Twoim imieniu wypędzał demony i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami za Tobą. I powiedział do niego Jezus: nie zabraniajcie mu, bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. To jest bezpośrednie zaprzeczenie jedynozbawczości. Tu widać, że ktoś mógł nie chodzić z apostołami, a mimo to być dzieckiem Bożym. Bóg go prowadził. I dzisiaj, jakie są realia? Dzisiaj dzieci Boże są w różnych kościołach, pod różnymi nazwami. Po prostu są nawróconymi, odrodzonymi ludźmi, którzy wierzą w Chrystusa, wierzą w Boga Ojca. I nie sposób jest utworzyć jednej organizacji czy jednego kościoła, gdzie są sami prawdziwi uczniowie, a za płotem wszyscy fałszywi. Nie ma czegoś takiego. To Bóg zbawia, a nie jakaś organizacja czy kościół. W Ewangelii Łukasza wreszcie jest taki wstrząsający przykład w tym samym 9 rozdziale, od 51 wersetu, gdzie uczniów wysłał Pan Jezus, aby przygotowali nocleg i poszli do wioski Samarytan, lecz nie przyjęto go, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. I co na to uczniowie powiedzieli? Panie, czy chcesz, żebyśmy rozkazali, aby ogień stąpił z nieba i pochłonął ich, jak to uczynił Eliasz? Lecz Jezus, odwróciwszy się, zgromił ich i powiedział: nie wiecie, jakiego jesteście ducha. Syn Człowieczy bowiem nie przyszedł zatracać dusz ludzkich, ale je zbawić. I poszli do innej wioski. A więc widzimy, że oni mieli takiego ducha sekciarstwa. Oni chcieli gromy zrzucać na innych. W organizacji się nasłuchaliśmy, jako organizacja, jakby Bogiem się wysługiwała, żeby ukarał inne wyznania. Tak? Sama nie mogła zniszczyć tych wyznań, to wiele publikacji pisała i nawet obrazki pokazywano, jak Bóg niszczy kościoły, tak? Palą się te kościoły i tak dalej. Więc widzimy, że uczniowie mieli takiego ducha, ale Pan Jezus powiedział, że oni nie wiedzą, jakiego są ducha, że On nie przyszedł zatracać dusz ludzkich. Dla Niego każda jednostka jest cenna. On chce zmiłować się nad każdym człowiekiem. Każdemu okazać łaskę. W Ewangelii Łukasza, 10 rozdziale, z kolei mamy bardzo dobrze znaną, ale nie zawsze rozumianą przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Widzimy tam sytuację taką. Żyd zostaje pobity, okradziony, skrzywdzony. Przechodzi kapłan i lewita. Dobrzy ludzie, o poprawnej doktrynie. Ale po prostu mogą się obawiać, że on może już umarł, więc skalają się, będą niezdolni do służby, a cenią tę służbę nade wszystko, chcą ją pełnić. Więc kierowali się, wydaje się, dobrymi pobudkami. A jednak Pan Jezus nie dał ich za wzór. Dał za wzór Samarytanina, który w ówczesnych czasach był sekciarzem, heretykiem, który nie miał poprawnego pięcioksięgu, nie miał w ogóle całego Starego Testamentu, tylko jeszcze pięcioksiąg w dodatku okaleczony, ale lepiej rozumiał serce Boże niż kapłan i lewita, dla których czystość rytualna była ważniejsza niż dobro skrzywdzonego bliźniego. Więc widzimy, że miłość jest nawet ważniejsza od doktryny, od wiedzy. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, werset 2 powiada: choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Więc miłość i miłosierdzie są ważniejsze od poprawności doktrynalnej i wiedzy, choć tamtych nie lekceważmy. Ale bez miłości tamte rzeczy staną się suchym dogmatyzmem, gdzie będzie to miażdżyło wręcz bliźniego. Dobrze też znać podstawy sądu Chrystusowego. Gdy czytamy podobieństwo o owcach i kozłach, to czytamy tam, że Chrystus będzie patrzył na owoc naszej wiary i takim owocem jest miłosierdzie. To znaczy, że odwiedziliśmy chorego, nakarmiliśmy głodnego, napoiliśmy spragnionego, odwiedziliśmy kogoś w więzieniu i tak dalej. I nie dajmy sobie mówić, że tu chodzi o rzekomo ostatek, 44 tysięcy, że to im trzeba pomagać. Nie. Księga Przypowieści mówi w 19 rozdziale, wersecie 17, że kto daje ubogiemu, ten pożycza Panu, a ten odpłaci mu za jego dobrodziejstwo. A więc każdy człowiek, który jest w autentycznej potrzeby, jest dla nas tym bliźnim i powinniśmy mu wyświadczać dobro. Bo zresztą prawdziwa wiara w Chrystusa, która jest najważniejszą podstawą sądu Chrystusowego, bo Pan Jezus powiedział, że aby każdy, kto w Niego wierzył, nie zginął, ale miał żywot wieczny, to takiego człowieka zbawi. To ta wiara, jak mówili z Galacjan, 5 rozdział, werset 6, jest czynna w miłości lub działa przez miłość. A więc ta wiara nigdy nie idzie sama, ale rodzi konkretny owoc. I zrozumienie tego, że ty nie kłóć się, człowieku, na tematy doktrynalne, ale ty pokaż swoimi uczynkami, nacechowanymi łagodnością i mądrością, że jesteś naprawdę człowiekiem Bożym. Poza tym Pismo Święte mówi, że komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 47 i 48 werset. A więc każdy będzie sądzony na podstawie światła, jakie Bóg mu dał. Im większa świadomość, tym większa odpowiedzialność. To nam też pomaga właściwie spojrzeć na naszych bliźnich i rozumieć, że na miarę tego światła będą sądzeni, jakie mają. Chrystus też powiedział, że tylko ten będzie zbawiony, kto pełni wolę Jego Ojca. Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, 21 do 23. A więc pełnienie woli Ojca, unikanie bezprawia, to też będzie brane pod uwagę przez Chrystusa. Warto też pamiętać o potrzebie gotowości uczenia się i otwartości. Warto pomyśleć sobie tak, może nie mam racji. Słuchałem do tej pory jednostronnego wykładu tej doktryny. Teraz posłucham innego jej wykładu. Chrystus wyraźnie zwraca uwagę, żeby nie sądzić z pozoru, ale sądzić sprawiedliwie. A w Ewangelii Jana 7,51 jest takie ciekawe zdanie, dające do myślenia. Czytamy tam, czy nasze prawo potępia człowieka, zanim go najpierw nie wysłucha i nie zbada, co czyni? Trzeba umieć wysłuchać drugą stronę. Oczywiście wyjątkiem jest słuchanie nauki antychrystusowej, godzącej w prawdę o Jezusie. Potrzebna jest w takim wypadku ostrożność, a nie otwartość. Warto poznawać inne kościoły, inne wyznania, słuchać argumentacji za i przeciw. Trzeba nabyć takiej ogłady i kultury duchowej, o czytanym być w Biblii, w dobrej literaturze chrześcijańskiej. Ostatecznie też to Duch Święty wprowadza we wszelką prawdę i powinniśmy być gotowi Jemu się poddać. I modlić się gorąco o mądrość z góry, a Bóg da swoje prowadzenie. On wszystkim udziela chętnie i bez wypominania, o ile proszą z wiarą. Zatem, drodzy, nie jest trudno pozbyć się ducha sekciarstwa. Trzeba pierw poznać krytycznie doktrynę swojej organizacji i trzeba też odrzucić całkowicie autorytet fałszywych nauczycieli. Porządnie nawrócić się do Chrystusa i przez Niego do Boga. Przyjąć za cel dążenie do dojrzałości w myśleniu, dążenie do dojrzałości chrześcijańskiej. Dzięki nauczaniu biblijnemu, dzięki zdrowej nauce. Trzeba też wiedzieć, co bierze pod uwagę Bóg, oceniając innych ludzi, że bardzo ważny jest owoc naszej wiary. Apostołowie nieraz zwracali uwagę, owoc godny nawrócenia. I gotowość uczenia się i otwartość, gotowość dowiedzenia się prawdy. Nie lękajcie się prawdy. Prawda wam tylko wyświadczy dobro, wyzwoli was i uszczęśliwi. Także, drodzy, zachęcam nas, abyśmy poszli za tym głosem, wyzbyli się tego, co nas jeszcze krępuje, co nas unieszczęśliwia i pamiętali jeszcze o jednym wersecie, że ostatecznie kto wprowadza we wszelką prawdę? Ewangelii Jana 14,26. Lecz pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.